Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Dzisiaj będę mówił o misji, też tak jak trochę ostatnio mówiłem, w środę, kiedy dwa tygodnie temu. Wtedy mówiłem o takiej pracy misyjnej, apostolskiej, czy misjonarzach, którzy idą gdzieś tam głosić Ewangelię. Dzisiaj chciałbym się skupić no właśnie na takim ogólnym, no ogólnych przykazaniach, czy ogólnym tym, co Słowo Boże mówi do nas, wszystkich wierzących. Nie konkretnie jaką służbę, tak jak powiedzmy ktoś ma służbę, że idzie na ulicę albo jedzie gdzieś do nieznanego kraju, ale w kontekście właśnie misji. Co mówi tak Słowo Boże do nas wszystkich jako wierzących? No i ogólnie na początek no warto sobie zdać sprawę z tego, że to jest w ogóle jakby celem tego, dlaczego my tu jesteśmy i nasze główne zadanie to jest misja. I każdy powinien być zaangażowany w misję, ale w różny sposób oczywiście. No, mówi na przykład o tym list do Rzymian. Na wstępie przeczytam, że przez Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Apostoł Paweł mówi, że taki jest ogólny cel, że dostaliśmy od Pana Jezusa takie, tutaj jest napisane apostolstwo, w innym przekładzie posłannictwo, żeby no, przywieść wszystkich do posłuszeństwa wiary. W Ewangelii Jana 6,28 też czytamy takie ciekawe słowa, kiedy zapytali Pana Jezusa, a co tu trzeba robić, żeby Boże wolą czynić? I Pan Jezus odpowiedział, Jana 6,28, rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Czyli trzeba robić tak, żeby ludzie wierzyli no, w Pana Jezusa. Więc bardzo krótko i tak dosadnie Pan Jezus powiedział. Więc to jest jakby ogólnie cel i nasza misja tutaj na ziemi. I no, będziemy się zastanawiać, jak tutaj każdy może w to wejść. I będzie to trochę takie bardziej studium, jak kazanie, myślę, w dużej części, ponieważ no, trochę będę skakał po Biblii, więc wybaczcie mi to od razu. Na początek chciałbym wrócić do tego fragmentu, który mówiliśmy o misji wcześniej, czyli to był 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Przeczytam jeden werset wcześniej z 9 wersetu, który już na początek Pan Jezus mówi ogólnie do uczniów, co w kontekście misji mają robić. To jest Ewangelia Mateusza 9,37. Może od 36-37 przeczytam. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Więc mamy takie pierwsze polecenie do uczniów, gdzie jest napisane wprost, że rzekł Pan Jezus do uczniów swoich. I mówi, jest dużo roboty, jest mało robotników, no i proście Pana żniwa, żeby wyprawił tych robotników. Więc możemy to traktować po prostu jako takie przykazanie, że powinniśmy się modlić o ludzi, których właśnie Bóg wyprawi do tego, żeby na tą misję poszli. Nie jest tak, że każdy jest misjonarzem w sensie takim, że pójdzie, no nie wiem, gdzieś do obcego kraju albo zostanie wysłany i będzie chodził na ulicę. Natomiast do ogólnie Pan Jezus mówi, że no tacy ludzie są potrzebni, ktoś musi iść tam, szczególnie gdzie Ewangelia nigdzie nie była słyszana. No skąd mają usłyszeć? To w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że skąd mają wiedzieć, jak nie ma tego, co głosi. Więc tacy ludzie są potrzebni. To jest robota trudna, tak jak mówiliśmy na początku i wymaga uprzedniego też przygotowania i wyprawienia, jak tutaj jest napisane, że to Pan też wyprawia tych robotników na to żniwo i mówi, że módlcie się o to, tak, żeby ta praca była kontynuowana. To powinniście modlić się o powołania za takich właśnie ludzi, nie? Którzy właśnie pójdą, będą zwiastować tą Ewangelię w taki już, no, oddadzą się temu w pełni. Szczerze powiedziawszy, mam takie świadectwo też odnośnie tego, ponieważ jakiś czas temu, no kiedyś, robiłem sobie taką listę modlitewną i jedno z tych rzeczy, które tam sobie wpisałem, to było to, że modliłem się o powołania. I uwierzcie czy nie, ale przez ten czas, jak się modliłem o te dwa powołania, dwóch braci podjęło się pracy misyjnej. Przypadek? Nie sądzę, jak to mówią ludzie często, więc no jednak to jakoś chyba tam działa, nie? Tak rzeczywiście postanowiłem sobie, że skoro Pan Jezus mówi, módlcie się o to, no dobra, to będę się o to modlił i tak mamy. Więc pierwszą rzecz, jaką możemy zrobić, to możemy modlić się właśnie o te powołania. Inne fragmenty, które też nam mówią o tym, co mamy robić, to jest, no będę trochę skakał, tak jak mówię, Efezjan 6,19 teraz przeczytam, albo od razu przeczytam trzy takie fragmenty, w które Paweł też mówi, też to jest o modlitwie, tylko trochę w innym kontekście. 6,19. Efezjan. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. To jest pierwszy fragment. Drugi Tesaloniczan 3:1-2. Może nie musicie tego wszystkiego otwierać, bo ja trochę będę skakał, nie wiem, czy nadążycie. Ja staram się, będę czytać to po prostu i potem komentować. Drugi Tesaloniczan 3:1. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. I jeszcze z listu do Kolosjan, 4 rozdziału, przeczytam fragment. List do Kolosjan 4:3-4. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył i nam drzwi do słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Więc widzimy, że apostoł w tych trzech fragmentach prosi o modlitwę za siebie. I o co on tak naprawdę prosi? No, o powodzenie na tej misji w różny sposób. Więc raz, że mamy się modlić o te powołania, o tych ludzi, ale podobnie jak już są ci ludzie powołani, to mamy się modlić za ich sukces, tej pracy. Zobaczcie, on co tam apostoł Paweł w liście do Kolosjan prosił o to, żeby Bóg otworzył drzwi, czyli możliwości stworzył takie, żeby on mógł tą pracę wykonywać. W liście do Tesaloniczan prosi o to, żeby to Słowo Boże się krzewiło właśnie za jego działalnością i o to, żeby był uratowany od złych ludzi. Mówi, że będą problemy, źli ludzie. Niech mnie Bóg strzeże przed nimi, więc prosi, mówi, módlcie się o to. I w Efezjan mówi, że módlcie się za mnie, że jak już będę występował, żebym miał odwagę to robić, tak jak powinienem to robić i żeby mi dana była mowa. Czyli po prostu, żebym mądrze mówił, kiedy będę występował w imieniu Ewangelii. Więc widzimy, że naszą odpowiedzialnością jest nie tylko, no nie wiem, wysłać kogoś na misję, znaczy to nie jest nasza do końca odpowiedzialność, ale modlić się o to, ale też wspierać cały czas właśnie tych ludzi, którzy zajmują się taką działalnością modlitewnie. I nawet tutaj są te konkretne rzeczy, o ratunek przed złymi ludźmi, żeby Bóg otworzył drzwi, żeby dać odwagę, żebym no, miał mądrą mowę, kiedy będę wypowiadał się właśnie. I zobaczcie, że apostoł Paweł, akurat o nim można powiedzieć, że jest mądry i na pewno by sobie jakoś tam poradził. Ale no, zwróćmy też uwagę, że w ogóle on nie polega na swoim sprycie, na swojej mądrości albo na tym, że on da radę, tylko całkowicie, tak jakby mówił o tym, prosił, tak jakby zależało, czy jemu się uda, od tego, czy ci wierzący też będą się modlić. Więc też to jest duży wkład, myślę, nas w powodzenie, no, nazwijmy to misjonarzy, czy ludzi, którzy wykonują tą pracę, to, czy my się modlimy o ich powodzenie. Nie? No apostoł, tak jak Paweł mówi, można by powiedzieć, a on by sobie da radę tam, potrzebuje naszych. Ale on sam nawet nie polega na własnej mądrości, tylko mówi, że żeby mi dana była mowa. Tak? No, skoro jest dana, no to nie jest z niego. Czyli widzimy, że ta misja w zasadzie całkowicie się odbywa przez wszystko to, co Bóg robi. Nie? A nie robi często bez modlitwy, więc te wszystkie rzeczy, które apostoł Paweł mówił, to może Bóg zrobić, może otworzyć drzwi, może sprawić, żeby człowiek miał odwagę, może dać tą mowę, może uratować przed złymi ludźmi i te wszystkie rzeczy no, są potrzebne, szczególnie właśnie w tej pracy takiej misyjnej. No i my powinniśmy pamiętać o tym i zobaczcie, że apostoł Paweł upominał się o to, nie? Do zboru, do Tesaloniczan, do Kolosan czy do innych. Mówi, że nie pamiętajcie o mnie, tak? Że ja tam idę głosić Ewangelię, no to żeby to było skuteczne, żeby miał odwagę, żeby te inne rzeczy. Więc w tym sensie mamy też odpowiedzialność za misję, modląc się, wspierając właśnie takich ludzi jak apostoł Paweł, modlitewnie. I chciałbym praktykę przeczytać tego w Dziejach Apostolskich dokładnie, czyli modlitwa o tą misję. Taki dłuższy fragment, Dzieje, 4 rozdział. Możemy otworzyć sobie. Dzieje, Dzieje 4 od 23 wersetu przeczytam. To jest sytuacja, kiedy no, tam został uzdrowiony człowiek, ten, który siedział przy świątyni. No i Piotra i Jana wzięli przed Radę Najwyższą i mówią, wy tam nie macie, macie nie głosić w imieniu Jezusa Chrystusa. Nakazali im. No oczywiście Piotr i Jan powiedzieli, że oni się nie będą słuchać i będą, będą dalej głosić. I jest napisane, że wrócili właśnie do kościoła, do swoich, nie? Od 23. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli i podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemuż wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. No mamy taką właśnie sytuację, gdzie przyszli apostołowie, którzy głosili, którym zakazano i mówią, słuchajcie, oni nam tam zakazali, żebyśmy mówili w imieniu Chrystusa. No i kiedy zbór usłyszał o tym, to zobaczcie, co się stało. To no, oburzył się w pewnym sensie. I mówią, co to ma być, że tutaj się zebrali królowie ziemscy, tak jak w psalmach jest napisane, i przeciwko Bogu. I mówią, tak być nie może. Panie Boże, daj odwagi, daj siły, tak żebyśmy po prostu ogłosili to słowo tak, jak należy. I widzimy, że od razu Bóg zareagował tutaj na tę modlitwę, że gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, tak, że zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Więc widzimy, kiedy jest dobre pragnienie, czyli to, żeby głosić z odwagą Słowo Boże, jest modlitwa o to, Bóg natychmiast jakby odpowiedział. Zobaczcie też, że no znowu to się dzieje wszystko za pomocą jakby no jednak Boga. To jest ten, który daje odwagę, ten, który napełnia Duchem Świętym. To nie było też tak do końca, że oni sami coś z siebie wykrzesali i zorganizujemy się i pójdziemy, ale tu jest napisane, że zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym. Oczywiście to byli wierzący już ludzie, którzy już mieli Ducha Świętego. To nie było napełnienie jakieś takie, że oni się nawrócili, ale no wzmocnienie do służby. Dał im Bóg w ten sposób odwagę i rezultat tego, że zobaczcie, że jest, że właśnie, że głosili z odwagą Słowo Boże. Więc no widzimy w Dziejach Apostolskich, że to jak najbardziej działało. Ta modlitwa o odwagę, o wsparcie, o powodzenie w tej służbie, szczególnie kiedy no są problemy. No i tak jak często bywa, że przychodzą misjonarze, proszą o modlitwę jakąś. Dokładnie taka sytuacja była tutaj, nie? Apostoł właśnie Piotr z Janem przyszli, mówili, jaka sytuacja, że ciężka, że tu nam zakazali. I zobaczcie, zbór się za nich modlił i od razu jest reakcja Boga. W ogóle jest ciekawe, możecie zauważyć, że apostoł Paweł, kiedy mówi o misji, to zawsze tak mówi, módlcie się za mnie, a nie mówię, chodźcie ze mną, na przykład nigdy. To jest to właśnie, co ostatnio mówiłem, że on jakby swojej odpowiedzialności przed Bogiem też nie przekładał na innych osób. On ma inne zadanie, różni mają ludzie inni zadanie. Mało tego, że nie mówił, chodźcie ze mną, nawet jak ktoś chciał pójść z apostołem Pawłem, to jaka sytuacja była, kiedy z Markiem i z Barnabą, tak? No apostoł Paweł mocno się przeciwstawiał, więc to nie było też tak, że na misję mógł sobie pójść na przykład z apostołem Pawłem, byle kto, no bo ponieważ no, nie pasowało mu, już nie będziemy w tej sytuacji z Barnabą, z Markiem teraz roztrząsać, ale to jest też ważne właśnie, żebyśmy pamiętali. On zawsze mówił, że módlcie się za mnie. Też mówił w innym fragmencie, mówi, ja wiem, jaka odpowiedzialność spoczywa na mnie. Nie powiedziałbym, ja wiem, jaka odpowiedzialność spoczywa na was. Co wy macie robić, nie? I mówił, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Także to jest kolejna rzecz, którą my powinniśmy robić, to wspierać modlitewnie, w sensie powodzenie tej misji całej, nie? Którą wykonują właśnie ci ludzie, nazwijmy to misjonarze, apostołowie, czy ktokolwiek w ogóle zajmuje się taką pracą. Kolejna rzecz, którą możemy robić, to jest wsparcie finansowe. I tutaj jest też wiele fragmentów, które o tym mówią, że my, jako ludzie wierzący, powinniśmy wspierać misję, no i, a, czyli po prostu ludzi, którzy tą misję wykonują. Wrócę do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału, kiedy Pan Jezus ich wysyłał właśnie na misjonarzy, na misję, tam mówił tak, 9-10 werset przeczytam, nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżniej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto w nim jest godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. Czyli mówił tak, jesteś pracownikiem, jesteś godzien tego, zapłaty tej. Nie musisz być tak, że musisz zatroszczyć się o siebie, każdy jakiś tam, no nie wiem, aspekt życia finansowy i potem dopiero pójdziesz na służbę. On mówi, no nie. Idziesz gdzieś, wchodzisz do jakiegoś domu, mówi, pozostań tam, tak? Myślę, że właśnie chciał tym Pan Jezus zachęcić tych ludzi, którzy wykonują tą służbę, tutaj apostołów, żeby się nie krępowali, wziąć od ludzi, albo zatrzymać się u kogoś, albo jeść u kogoś, ponieważ jest godzien tego, wykonuje służbę, no właśnie dla Boga, bardzo chwalebną służbę i jest godzien tego, żeby móc korzystać z zasobów jakichś po prostu no, ludzi, no innych, szczególnie wierzących, przychylnych mu. Pan Jezus sam, że tak powiem, korzystał. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, nie Mateusza, tylko Łukasza, 8:1. Ewangelia Mateusza 8. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdalena, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządca dóbr Herodów, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Tutaj już w ogóle Pan Jezus stereotypy wszelkie połamał, bo w zasadzie kobiety utrzymywały jego służbę tutaj. Więc zobaczcie, że nie wstydził się. Wykonywał służbę dla Boga, był skoncentrowany na czymś. Jest napisane, że tutaj wymienione są z nazwy te kobiety i Pan Jezus jest napisane, że one służyły im majątnościami swymi, apostołom i Panu Jezusowi. Więc sam w pewnym sensie nie wstydził się wziąć od kogoś pieniędzy, no ponieważ to jest no, na służbę. Mamy fragmenty, w których apostoł Paweł sam brał pieniądze od wierzących, zależy od których. To jest też tak, że od jednych brał, od drugich nie brał. Od Koryntian na przykład nie brał, bo się bał, że z nimi będą problemy, ale od Filipian na przykład brał, możemy przeczytać Filipian 4, 10, 16. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Czyli był w trudnej sytuacji, w potrzebie Paweł, oni mu chcieli pomóc, myśleli o tym, no i pomogli, rzeczywiście. A nie mówią tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam, umiem się ograniczać, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jednym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już z Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Zobaczcie, że apostoł Paweł tutaj mówi, że teraz mu pomogli Filipianie, że z Tesaloniki już raz i drugi dostawał, więc jak najbardziej mówi, że to jest dobre i sam przyjmował i cieszył się z tego, że dostał tą pomoc. W pierwszym liście do Koryntian 9, może teraz nie będę tego czytał, ale tam jest dłuższa rozprawa na ten temat właśnie z Koryntianami, z którymi był problem, który mówi, a u was to, od was to pieniądze nawet nie wziąłem, bo żebyście mi nie powiedzieli, że ja dla pieniędzy tutaj Ewangelię zwiastuję. Więc apostoł Paweł nałożył na siebie, że jeszcze pracował, w zasadzie czegoś, co nie musiał robić z Koryntianami, ale tam właśnie mówi, że słuchajcie, że młócącemu tam wołowi pyska nie zawiążesz, że godzin jest zapłatnik godzin jest pracownik zapłaty swojej, to co Pan Jezus powtórzył. Mówi, że jak najbardziej, mówi, że powinniście łożyć na nas, tak? Że skoro ja wam posiałem dobra duchowe, to co z tego, że ja będę rządzić wasze dobra cielesne? Więc to jest nasza odpowiedzialność, żeby zatroszczyć się o tych właśnie ludzi, żeby mogli zająć się swoją robotą, nie musieli się martwić po prostu o to, nie wiem, co do garnka włożyć, albo no wszelkie jakieś takie sprawy finansowe po prostu. Powinniśmy się o nich troszczyć. Jeszcze fragment w tym temacie z trzeciego listu Jana. Nie wiem, czy pamiętacie treść tego listu. No może nie będę czytał, ale tam chodziło o to, że zostali wysłani, znaczy chodziło, dwóch misjonarzy i był taki jeden dobry człowiek w społeczności, jeden taki zły i ten zły mówił, nie przyjmujemy tych misjonarzy, co oni tutaj na nasz koszt będą. A ten dobry mówił, nie no, co ty mówisz, przyjmujemy ich. I apostoł Jan napisał ten list właśnie w tym celu, żeby mówić, nie no, przyjmuj tych misjonarzy, tak, że to są ludzie, którzy właśnie poświęcili się Chrystusowi i im się należy jak najbardziej pomoc. I jeszcze mówi, że powinniśmy otaczać takich szacunkiem wręcz właśnie dla tej misji, którą wykonują, więc jak najbardziej. I tam padają takie słowa, że przyjmując ich, ty współuczestniczysz właśnie w tym rozpowszechnianiu się Ewangelii. Niekoniecznie sam musisz być misjonarzem, ale właśnie w ten sposób tam pisał do tego brata jednego, mówi, że przyjmując ich, ty też bierzesz udział w tym, że oni właśnie tą Ewangelię zwiastują. I to jest jeszcze też jakiś twój udział. Także mamy sporo fragmentów, które mówią o naszej relacji takiej misjonarz, nazwijmy to, i społeczność, nie? Czyli no, te trzy rzeczy, które tutaj powiedzieliśmy. Przede wszystkim powinniśmy się modlić o powołania. Powinniśmy się modlić o skuteczność tego, tej, nie wiem, brata, organizacji, ktokolwiek wykonuje taką służbę i powinniśmy też zaopatrywać finansowo takich ludzi, tak, żeby mogli się skupić właśnie na tej pracy. A tak już praktycznie na dzisiejsze przekładając, myślę, że po prostu jest dobrze wybrać sobie. Mamy trochę takich organizacji, czy ludzi, czy nawet znamy, którzy wykonują właśnie taką pracę. Czasami jeździmy na obozy też jako młodzież pomagać w ten sposób. Czy to Tomek Walica, czy w Zawiszynie tam, czy o Kasi rodzina. Więc są tacy ludzie i zupełnie praktycznie można im pomóc właśnie dokładnie w ten sposób, jak to tutaj Słowo Boże opisuje, czyli modlić się o powodzenie ich służby, bo to nie jest tak, że to od nich zależy, tylko widzimy, że to jednak zależy w dużej mierze od modlitwy, tak? Czy drzwi będą otwarte, czy będzie mógł mówić odważnie, czy mu się w ogóle będzie chciało wykonywać tą pracę. To jakby wszystko też zależy od Boga. No i finansowo również możemy wspierać. Przecież no, każdy potrzebuje pieniędzy. Żadna organizacja, żadna misja no, nie działa za darmo. Potrzebujesz ludzi, żeby cokolwiek zorganizować. Czy obóz, czy misję, czy cokolwiek. Także warto sobie wybrać nawet, no nie wiem, kilka albo jedną chociaż taką służbę i pamiętać o niej i modlitewnie, i finansowo. Więc to jak najbardziej możemy robić i nawet powinniśmy, bo w zasadzie to nam Słowo nakazuje. W takim trybie mówi, że no róbcie to, tak? Módlcie się, dawajcie te pieniądze. Więc to jest jakby nasz wkład też w pracę tych misjonarzy. Co jeszcze możemy zrobić? Indywidualnie teraz, już nie mówiąc o misjonarzach. Pierwszy list do Tymoteusza 2:1-4. Mówi tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Modlitwa. Czyli zobaczcie, że ile, kiedy mówi o misji, to ile też mówi Słowo Boże o modlitwy. Całkiem sporo. Tutaj mówi o indywidualnej takiej modlitwie za wszystkich ludzi. Jest wprost powiedziane, że to jest dobre, to jest miłe przed Bogiem, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie wykluczamy nikogo, mówi módlcie się, zanoście błagania za wszystkich ludzi. Królów, przełożonych, nie królów. Także modlitwa, po prostu o zbawienie. To, co powinniśmy w zasadzie robić. A no też nie jest to zalecenie, skoro apostoł Paweł mówi, że napominam was, tak, żebyście to robili. Więc to jest ta rzecz, którą możemy robić. Modlić się o zbawienie po prostu ludzi. O misji w pewnym sensie Pan Jezus też mówił w kazaniu na górze. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Ogólnie do wierzących. 14-16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Więc no, co Pan Jezus tutaj mówi? Także to jest, można powiedzieć, żebyśmy się nie wstydzili chrześcijaństwa naszego, naszej wiary. Mówi, nie po to jest, żeby to wszystko chować, ale właśnie odwrotnie, po to jest, żeby ludzie widzieli. Więc oczywiście często z naszej perspektywy no, łatwiej się nie wychylać, gdzieś tam zachować dla siebie, a tutaj Pan Jezus mówi, nie, poczekaj właśnie, żebyś się trochę właśnie wychylał, tylko że mówi z czym? Że z dobrymi uczynkami, tak? Mówi, nie wstydź się tego, że jesteś chrześcijaninem. W pewnym sensie możesz obnosić się ze swoją wiarą, nie nachalnie, ale ludzie powinni wiedzieć i powinieneś uczynki dobre czynić, żeby właśnie być tym dobrym świadectwem i żeby ludzie widzieli, tak? I to właśnie Pan Jezus mówi w kontekście właśnie relacji z tymi ludźmi niewierzącymi, tak? Nie wstydź się, czyń dobre uczynki, ludzie będą widzieć to wszystko, nie? Mówi, że będą chwalić Ojca w niebie. Czyli no takie normalne życie, gdzie po prostu żyjesz między ludźmi jako chrześcijanin, nie wstydzisz się tego, kiedy jest okazja, to korzystasz z niej, żeby mówić o tym. No i przede wszystkim właśnie te dobre uczynki, to jest właśnie to świadectwo, które też mamy mieć i mamy świecić przed ludźmi, no a właśnie no, nie chować się z tą naszą wiarą. Co jeszcze możemy zrobić? Pierwszy list Piotra 3:15 mówi, teraz otworzymy. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Bardzo podobna myśl tutaj jest, jak w kazaniu na górze, że właśnie te dobre uczynki, że one mają być świadectwem, że kiedy ktoś coś mówi na nas, to po prostu, żeby się zawstydził, ponieważ żyjemy dobrze i mówi, że powinniśmy być gotowi, tak? Zawsze dać każdemu jakąś odpowiedź. Jak ktoś cię zapyta, a dlaczego ty wierzysz w te wszystkie rzeczy, tak? A dlaczego ty jesteś chrześcijaninem? I pewnie moglibyśmy sobie tak też podyskutować, co to znaczy być gotowym. No, na pewno trzeba mieć trochę, poukładać sobie, nie? Coś powiedzieć sensownego, kilka zdań. Myślę, że trzeba właśnie się nie uchylać od tego, tylko właśnie wręcz szukać takich sposobności, żeby móc coś powiedzieć. I też mówi o tej relacji z tym drugim człowiekiem niewierzącym, żebyśmy czynili z łagodnością i z szacunkiem, tak? Mając czyste sumienie właśnie, tak? Te wszystkie rzeczy, więc mówi o takim normalnym życiu, że żyjemy wśród ludzi po prostu, nie wstydzimy się swojej wiary. Kiedy jest okazja, chcemy, że tak powiem, się wytłumaczyć z tej nadziei, staramy się dobrze czynić i no w ten sposób właśnie możemy mieć właśnie kontakt z tymi ludźmi, z którymi się spotykamy w świecie. Jeszcze dwie rzeczy chciałbym powiedzieć odnośnie misji. Ewangelia Jana 17:20-23. To jest ta arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. To jest część tej modlitwy, gdzie Pan Jezus mówi tak, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak ja, Ojcze, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jeszcze jeden fragment z Ewangelii Jana, to jest 13:35. Na to rzekł im Jezus. Nie, to nie to. 13:35. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czyli miłość i jedność. I kiedy człowiek myśli o miłości i jedności, to nie myśli często o misji. Nie? Zazwyczaj. A zobaczcie, że tutaj jest dokładnie w tym kontekście. Kiedy mówi Pan Jezus o jedności w tej modlitwie arcykapłańskiej, to mówi, że potem świat pozna, że Ty mnie posłałeś. Kiedy mówi o miłości, że potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, tak, jeżeli będziecie mieć miłość wzajemną. I tak na logikę naszą często, to wiecie, ja bym powiedział, że ludzie że tu trzeba dobrą strategię mieć. A albo trzeba jakieś wymyśleć dobre, no nie wiem, programy ewangelizacyjne, albo plan, co tu zrobić i jak. Jednak, no kiedy Pan Jezus o tym mówi, że właśnie, i to jest ciekawe, że w tych akurat dwóch fragmentach mówi, że on nie stwierdza, że to będzie dobre świadectwo, może uwierzą, może nie, mówi, że potem poznają na pewno, tak, że to jest w pewnym sensie najlepsze możliwe świadectwo, takie, że po którym ludzie po prostu zorientują się, okej, że tutaj rzeczywiście coś do czynienia z Bogiem ci ludzie mają. I to jest takie świadectwo, którego nie może dać żaden człowiek sam pojedynczy. Może dać tylko społeczność po prostu ludzi. No i jest coś niesamowitego w tym, że właśnie masz ludzi, którzy ze sobą nic wspólnego nie mają. Często jeden z nizin społecznych, drugi z wyżyn społecznych, może z kultury innej, a jednak w jakimś sensie Bóg tak łączy nas, że no jesteśmy jedną rodziną i kiedy ta miłość i jedność jest, to rzeczywiście ktoś patrząc z boku mówi, że coś tutaj dziwne, to, że coś tutaj chyba ponadnaturalnego się musi dziać, że ci ludzie tak jakoś właśnie żyją w tej miłości, w jedności, więc to jest tak naprawdę najskuteczniejsze narzędzie ewangelizacyjne, myślę, no bo przy żadnym innym Pan Jezus nie stwierdził, że nie, że po tym to poznają, tak? Że jak będę naprawdę przekonujący, albo dobrze się wykształcę, nauczę się mówić Ewangelię, to mi wszyscy uwierzą. No, nie do końca tak jest, nie? Że właśnie jest, że ta jest miłość i jedność w kontekście głoszenia, znaczy w kontekście misji jest no niezwykle ważna, więc kiedy przestudujemy sobie, znaczy przestudujemy, no, myślę, że czytacie listy apostolskie, to zauważcie, że główny nacisk we wszystkich listach, to jest główny cel tych listów często, żeby ci ludzie w tych zborach właśnie żyli w miłości i w jedności. Nie są takie cele, że słuchajcie, musicie dobrą strategię wymyślić. Apostoł Paweł im pisze, słuchajcie, jaki jest plan, żeby tam, nie wiem, Ateny na przykład zewangelizować, tylko on im mówi, że nie. Że macie właśnie żyć w miłości, w jedności, przebaczać sobie nawzajem, traktować jednego, że jest ważniejszy ten drugi niż ty. Te wszystkie rzeczy jakby skupiają się prawie cały czas o to. Naprawdę ja nie znajduję w zasadzie żadnego takiego nawołania ewangelizacyjnego w Biblii, gdzie by apostoł któryś zwracał się do zboru, nie no, musicie się wziąć w garść, musicie powiedzmy iść i zorganizować jakieś, no nie wiem, eskapady ewangeliczne. Praktycznie nie ma, a to wszystko, co się tyczy, to się tyczy życia takiego zwykłego i często właśnie tych relacji naszych w zborze, między sobą, nie? Bo myślę, że właśnie z tej przyczyny, że apostoł Paweł wie, że to jest świadectwem i to, co Pan Jezus mówił, że kiedy właśnie my jako chrześcijanie będziemy żyć ze sobą w tej miłości i w jedności, to będzie najlepsze świadectwo dla ludzi, jakie po prostu może być. Więc mało pewnie kto myśli o tym, jak, no nie wiem, z kimś się pokłóci w zborze albo kogoś nie lubi, że on przeszkadza misji. Nie, pewnie nie myśli, ale przeszkadza misji, tak naprawdę, niszczy to najlepsze świadectwo i część jest grupa, słuchajcie, takich też misjonarzy, którzy nie chcą za bardzo mieć do czynienia z Kościołem, oddani są w pełni tej misji swojej, na ulicy, do zboru praktycznie, no niespecjalnie ich interesuje zbór, więc w pewnym sensie chcą misji, służą dla misji, ale oddzielając się jakby od Kościoła, przeczą tej misji. Więc trochę jest taki paradoks. Apostoł Paweł był misjonarzem, robił jedno, ale kochał zbory i nawet jak były bardzo duże problemy tam, to nie mówił, a wy niewierni, ja idę na ulicę, a wy tam się... Tak, troszczył się, dokładnie. Więc widzimy, że jedno drugiemu nie przeczy. Więc miłość i jedność między nami no, jest tym największym takim misyjnym po prostu narzędziem. I to był taki mój ostatni wniosek, więc no, takie krótkie powtórzenie, czyli co możemy my zrobić, jako nie będąc akurat tą służbę misyjną wykonywać tak de facto, że wychodzimy na ulicę. No to przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, nasza relacja cała z tymi ludźmi, którzy wykonują taką służbę, powinna wyglądać tak, że modlimy się w ogóle, żeby ktoś się podejmował takiej działalności, żeby wychodził na tą ulicę, żeby szedł z tą Ewangelią. Dalej, wspieramy modlitewnie, modlimy się o powodzenie takich ludzi, żeby to, co są konkretne rzeczy wymienione, żeby otworzył Bóg drzwi, żeby dał mu mądrość, żeby dał mu odwagę, żeby go chronił przed z ludźmi złymi, tak? Żeby mógł to wszystko wykonywać, żeby dana była mowa, żeby ten człowiek mądrze mówił po prostu, jak już tam głosi tą Ewangelię. Dalej mówi dla nas, że powinniśmy zatroszczyć się o tych ludzi tak, żeby oni mogli to robić, nie martwiąc się po prostu o jakieś finansowe swoje rzeczy. Więc to w relacji z tymi ludźmi, którzy akurat robią tą pracę. Dalej, my jako sami, to Słowo Boże mówi, że jesteśmy tym światłem po prostu, przez samo to, że bycie chrześcijaninem jesteś. Mówi, jesteś światłem po prostu. I nie powinieneś się wstydzić tego, że jesteś chrześcijaninem, powinieneś właśnie celować, tak jak w innych fragmentach mówi, w dobre uczynki, właśnie żeby się trochę pokazać ludziom, że ja żyję dobrze, bo jestem chrześcijaninem, bo Bóg mnie zbawił, bo tak by oczekiwał, powiedzmy, tak Słowo Boże mniej więcej mówi, żeby nie chować tego, żeby pokazywać właśnie poprzez dobre uczynki, że zobacz, że staram się żyć sprawiedliwie, bo Bóg mnie zbawił. I żeby właśnie być gotowym na to i wręcz szukać takiej okazji, żeby móc komuś o tym mówić. I tak jak jest napisane właśnie z tym szacunkiem i też z łagodnością, bo też naprawdę widziałem różne metody zwiastowania Ewangelii. Widziałem takich, którzy raczej mówili z taką pogardą Ewangelię do innych ludzi, więc zdarza się i tak. Dalej, no możemy, musimy, w zasadzie powinniśmy modlić się o zbawienie tych wszystkich ludzi, tak jak jest napisane, módlcie się. Bóg chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy za wszystkich ludzi, królów i nie królów, normalnych ludzi. No i mamy ten fragment, który mówi właśnie o tej jedności i miłości, że tak naprawdę Pan Jezus stwierdza, że to jest, po tym poznają ludzie i to będzie najlepsze świadectwo, kiedy ktoś z boku popatrzy na społeczność jakąś chrześcijańską i stwierdzi, nie, no to w ogóle coś niesamowitego, tak, że jakoś ci ludzie w jedną rodzinę tworzą, żyją w jedności i miłości. Dlaczego? Jak to jest możliwe, tak? Ktoś jest taki, ktoś jest inny. Więc powinniśmy szczególnie dbać o tą miłość i jedność też w społeczności wśród nas, nie? Bo to jest, no bo to psuje atmosferę, jeśli są nieporozumienia, rozłamy, tak jak czytamy, że są w liście do Koryntian czy gdzieś indziej, kłócili się. A apostoł Paweł nawet powiedział dla takich, którzy wywołują rozłamy, że oni niszczą świątynię Bożą w ten sposób, czyli dzieło Boże, i mówią, kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, więc kiedy chodzi o jedność taką i miłość, to bardzo, bardzo ostro, że tak powiem, reagował. Także no pokrótce mniej więcej tak Słowo Boże mówi nasze zaangażowanie czy społeczności właśnie w tą misję. Jednocześnie nie będąc akurat powołanym do tego, żeby, no nie wiem, gdzieś chodzić tak oficjalnie jako misjonarz czy jako tam apostoł. Amen.